Chwała Panu Bogu. Bracia i siostry, kiedy dzisiaj przyszliśmy na to miejsce, dzisiaj się dowiedziałem o wypadku naszego brata. Chcę wam powiedzieć, że jak zawsze w każdej sytuacji serce moje po prostu napawa smutkiem. Ta sytuacja. Ale Bogu dziękuję, że Bóg zachował naszego brata. I Bogu niech za to będzie chwała. Bóg osłonił i zachował naszego brata. A skończyć się mogło zupełnie, zupełnie inaczej. Bracia i siostry, jak bardzo ważne jest, abyśmy szukali tego źródła i trwali w tym źródle, o którym mówił przed chwilą brat Emil. Dlatego, że to jest właśnie źródło naszej ochrony, pociechy, wsparcia, wspomożenia naszego życia. Ja pozwolę sobie kontynuować to, co brat Emil mówił. Przygotowałem dzisiaj Słowo Boże. Właściwie Słowo Boże to jest, ja tylko je przeczytałem i Bóg mi na serce położył, abym się mógł z wami tym słowem podzielić. Przede wszystkim to słowo uczy mnie. Powtarzam to często, bracia i siostry, ale chcę, abyście mieli świadomość, że ja nie jestem nikim lepszym od was. Jestem takim samym człowiekiem, który popełnia błędy, który ma wzloty i upadki, i oby tych upadków było jak najmniej. Uczę się, poznaję Boga i Bogu dziękuję za to, że mi się objawia. Niech Bogu za to będzie chwała. Bracia i siostry, wszyscy wiemy, że ten świat, a szczególnie nasz kraj, ludzie w tym kraju dzisiaj obchodzą święto. A ja bym chciał dzisiaj mówić, taki obraz przedstawić, który absolutnie nie pasuje do tego święta. Chciałbym mówić dzisiaj o karuzeli. O karuzeli, która, jak wszyscy wiemy, znajduje się w wesołym miasteczku, gdzie człowiek idzie po to, aby się zabawić. I bracia i siostry, czasami życie człowieka właśnie jest takie, jak na karuzeli. Człowiek wsiada na karuzelę. Mam na myśli tą z tymi, gdzie krzesełka są przymocowane do łańcuchów. Wsiada na taką karuzelę. Ten operator włącza guzik. Silnik zaczyna rozkręcać się. Ona zaczyna biec coraz szybciej. I człowiekowi się wydaje, że zaczyna mu się wydawać, że prze do przodu. Że zaczyna biec coraz szybciej do przodu. Przenosząc to na życie, to powiemy, biegniemy do przodu, rozwijamy się. Ale bracia i siostry, kiedy ktoś stanie z boku karuzeli, kiedy będzie stał na ziemi i będzie widział tą wirującą karuzelę, to zauważy jedną bardzo, bardzo ważną rzecz. To, że człowiekowi się wydaje, że biegnie do przodu, jest tylko złudą. A tak naprawdę biegnie w kółko. Nic nowego się nie dzieje. On po prostu biegnie w kółko. Człowiek taki, który tam siedzi na tym krzesełku, kiedy ta karuzela już się dobrze rozkręci, ma świst w uszach, wiatr we włosach i nic nie widzi poza zlewającym się otoczeniem. Myślę, że jednym z celów szatana jest właśnie to, abyśmy się tak właśnie czuli. Ty nie myśl. Ty się nie zastanawiaj. Ty przyjdź do przodu. Ty idź, jesteś tego warty. Ty nie zwracaj uwagi, kto by się tam tym przejmował, jakimiś zakazami, nakazami albo przykazaniami Bożymi. Ty się zapomnij, ty się zatrać w tym biegu i w tym pędzie, ty pędź. I bracia i siostry, zdarzają się przypadki, że takie krzesełko się urywa. Jak człowiek przeżyje, to jest kaleką. Jak przeżyje, jak nie, to się roztrzaska. I w tym szalonym pędzie naszego życia, bracia i siostry, bo życie nasze bez Boga to jest właśnie taką karuzelą. W tym naszym pędzie, szalonym pędzie właśnie na tej karuzeli życia słyszymy tu i tam, że człowiek się roztrzaskał. Nie dał rady. Nie dźwignął. Nie udźwignął. Nie poniósł. Diabłu jest wszystko jedno, jak cię odciągnie od Boga. Czy w taki, czy w inny sposób. Diabeł mówi, ty pędź, abyś szedł do przodu. Jeszcze ci tego brakuje, jeszcze tego nie masz. Jeszcze tamto ci jest potrzebne. Ty nie jesteś gorszy od nich. Ty bądź lepszy. A człowiek, kiedy traci czujność, poddaje się temu. Poddaje się temu i pędzi i goni. Pędzi i goni. Jechaliśmy wczoraj z żoną w Legnicy, tu przez miasto. Spojrzałem na pewną reklamę. Nie pamiętam całego hasła, ale jedna rzecz mi utkwiła w pamięci. Twoja łazienka musi być piękna. Takie hasło. Bracie i siostry, tam pisało, twoja łazienka musi być piękna. A ja wiem, że moja łazienka ma być mi potrzebna, a nie piękna. Załatwiam tam swoje potrzeby, myję się, gaszę światło i wychodzę. I tyle mam z tego, co byłem w łazience. Po co mi piękna łazienka? Owszem, może być w płytkach. Będzie łatwiej sprzątać. Ale po co ona ma być piękna? Niech mi ktoś wytłumaczy, bo ja tego nie rozumiem. Za głupi jestem. Za głupi jestem, ja tego nie rozumiem. Po co mi piękna łazienka? Ona ma być funkcjonalna. Ona jest bardzo potrzebna w domu. To jest pomieszczenie po kuchni chyba najbardziej potrzebne. Bardziej potrzebne niż pokój. Ale czy ona musi być piękna? Nie wydaje mi się. Ale ta karuzela naszego życia, to co diabeł nam pokazuje, pędź, leć. Jeszcze dobrze człowiek jeden nie wyszedł ze sklepu niosąc telewizor, a w drzwiach go minął dostawca, który niesie nowocześniejszy. Jeszcze nie doniósł do domu, a już myśli, no przecież on przyniósł lepszy. Mogę mieć lepszy, dlaczego kupiłem ten? Gdybym poczekał chwilę, już bym miał lepszy. A ja się pytam, a po co? Telewizor, którego ja, Bogu dziękuję, nie mam. Ale jeśli ktoś ma, to myślę sobie, że jest potrzebny po to, aby zobaczyć jakieś wiadomości, żebyśmy wiedzieli, co się na świecie dzieje. Żeby nas po prostu życie nie zaskakiwało. Ale to jest tyle i wszystko. Po co mi taki, a słyszałem o takim, gdzie człowiek sobie powiesił na suficie, bo jak leży, to musi widzieć. No po co? Ale ja chyba nie jestem z tego świata. Bracia i siostry, Słowo Boże mówi, że Chrystus nie jest z tego świata. A my, którzy w Niego wierzymy, też nie jesteśmy z tego świata. Świat nas nie rozumie i nie zrozumie. To, o czym mówię, bracia i siostry, dotyczy wszystkich ludzi. Ja tu nie mówię o zamożnych, bo mówię i o zamożnych, i o biednych. I mówię i o starych, i młodych, i w sile wieku. Każdy ma ten problem. Każdy ma ten problem, bo wiem po sobie, jak żyłem w świecie, że jak człowiek dostał jakieś pieniądze, to zaraz poleciał i wydał. Jak mama mojej żony mówi, jak jest, to szelest. Czyli jak są pieniądze, to aż szeleszczą, tak ludzie wydają. Nie zastanawiając się, czy starczy, czy wystarczy do końca miesiąca, do następnej wypłaty. I gonimy. Gonimy i pędzimy na tej karuzeli naszego życia. A później przychodzi dzień. Później przychodzi dzień, kiedy mamy stanąć przed naszym Panem, przed naszym Zbawicielem. I człowiek ma oczekiwać Pana, ma oczekiwać Jego przyjścia. A nagle okazuje się: Panie, ale ja jeszcze nie zrobiłem tego. Może przyjść jutro, a najlepiej za tydzień. A jakby się dało, to może za 10 lat. Odsuwamy od siebie tą chwilę spotkania z naszym Panem i Bogiem, zamiast cieszyć się i radować z Jego przyjścia. Czy jestem gotowy na przyjście Jezusa? Na ponowne przyjście Jezusa, czy jestem gotowy? Ja kiedyś usługiwałem na ten temat, ale właśnie tego jednego nie dopowiedziałem i dzisiaj chciałbym dopowiedzieć. Czy jestem gotowy na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa? Ale bracia i siostry, czy jestem gotowy? Tak, że to, co w tym pędzie, w tym szalonym obrocie wirze tej karuzeli życia zdobyłem, wystarałem się, załatwiłem sobie, jak ktokolwiek to nazwie. Czy to wszystko jestem w stanie bez żalu i bez bólu zostawić i powiedzieć: Panie, chwała Ci jesteś, nareszcie jesteś, ja idę do Ciebie. Czy jest coś, co Ciebie zatrzyma tu na tej ziemi? Czy jest coś, co byś chciał z tej ziemi zabrać tam do nieba? To, co chcesz zabrać do nieba, to Cię właśnie tu zatrzyma. A tak naprawdę zatrzyma w innym miejscu. A tak naprawdę zatrzyma w innym miejscu. Bracia i siostry, mówię o karuzeli. I powiem wam, że Słowo Boże też mówi o karuzeli. Przeczytam znane miejsce i myślę, że też zobaczycie, że właśnie Słowo Boże mówi o tej karuzeli życia. Księga Kaznodziei Salomona. Pierwszy rozdział i od 8 wiersza będę czytał Słowo Boże. Ludzie się trudzą mówieniem, lecz i tak nikt wszystkiego nie wypowie. Oko nie nasyci się widzeniem, a ucho nie zadowoli się słyszeniem. To, co było, znowu będzie, a co się stało, znowu się stanie. Nie ma nic nowego pod słońcem. Widzicie karuzelę? To, co było, znowu będzie, a co się stało, znowu się stanie. Nie ma nic nowego pod słońcem. Na moment przeskoczę jeszcze do innego wersetu w 3 rozdziale. To, co jest, było już dawno, a to, co będzie, też już jest od dawna. Bo Bóg przywraca to, co przeminęło. Bracia i siostry, nic nowego się nie dzieje pod słońcem. Tak jak Bóg postanowił, tak trwa i tak się powtarza. Powtarzają się pory roku i powtarzają się pokolenia. I oczywiście ktoś powie zaraz, no ale człowiek jak umrze, to się z powrotem nie urodzi, prawda? Ale urodzi się inny. Urodzi się inny, tak samo będzie dzieckiem, tak samo będzie młodzieńcem, tak samo będzie w sile wieku i tak samo będzie starcem i później umrze, jeśli Bóg mu da życia oczywiście. Bo jak często powtarzam, młodość nie jest gwarancją długiego życia. Wszystko jest tak, jak było. To, co było, będzie, a to, co jest, już było. Czy jest coś, o czym można by powiedzieć, oto jest coś nowego? Dawno to już było w czasach, które były przed nami. Nie pamięta się o tych, którzy byli poprzednio, ani o tych, którzy będą potem. Także o nich nie będą pamiętali ci, którzy po nich przyjdą. Ja, kaznodzieja, byłem królem nad Izraelem w Jeruzalemie. Postanowiłem szczerze, mądrością zgłębić i zbadać wszystko, co się działo pod niebem. Jest to żmudne zadanie, jakie zadał Bóg synom ludzkim, aby się nim trudzili. Widziałem wszystkie sprawy, które się dzieją pod słońcem, a wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem. Musisz mieć łazienkę piękniejszą, ładniejszą. Musisz! Nie, bracia i siostry. Jedną rzecz muszę. Jedną rzecz, którą będę musiał, to umrzeć. I odejść z tego świata. To będę musiał. Resztę nic nie muszę. Reszta to jest mój świadomy wybór. A może łatwiej powiedzieć, bardziej bezpiecznie, że mi się wydaje, że to mój świadomy wybór. To, co krzywe, nie da się wyprostować, a to, czego brakuje, nie da się policzyć. To też pomyślałem w sercu swoim tak. Oto stałem się wielki i zdobyłem więcej mądrości niż wszyscy, którzy byli przede mną w Jeruzalemie. A moje serce poznało wiele mądrości i wiedzy. I postanowiłem szczerze poznać mądrość i wiedzę, szaleństwo i głupotę, lecz poznałem, że i to jest gonitwą za wiatrem. I Salomon, bracia i siostry, był, jak wiemy, bardzo mądrym człowiekiem. Bóg mu dał tą mądrość. I doszedł do takiego wniosku. Wszystko to jest gonitwą za wiatrem. Gdzie jest wiele mądrości, tam jest wiele zmartwienia. A kto pomnaża poznanie, ten pomnaża cierpienie. Dlatego, że bracia i siostry, kiedy poznajemy Słowo Boże, kiedy Bóg rozświetla nasze życie, kiedy Bóg posyła światło do naszego życia, daje też rozpoznanie, daje też poznanie, jak marne rzeczy są te, które są na tym świecie. I jak bardzo serce człowieka lgnie do tych rzeczy. Jak bardzo serce człowieka szuka tego wszystkiego i pragnie. Abym był lepszy. Pozwólcie, bracia i siostry, że po prostu wezmę pieśń i tą pieśnią chciałbym, nie dlatego, że z tej pieśni chciałbym usługiwać, bo usługuję ze Słowa Bożego. Ale człowiek, który napisał tą pieśń, zobaczył wielką prawdę Bożą w Słowie Bożym. Pieśń, którą mamy w naszych śpiewnikach, a zaczyna ona się tak. Szumią łany zboża, gra wiatr na jeziorze, śpiewa ptak radośnie Bogu, co go stworzył. I powiemy sobie proste słowa. Cóż w tym wielkiego jest w tych słowach? Bracia i siostry, kiedy się zastanowiłem się nad tymi słowami, kiedy sobie wyobraziłem i przypomniałem sobie czasy, kiedy jeździłem jeszcze na wakacje, jeszcze mnie stać było na urlop pojechać, to byłem właśnie nad jeziorem. Był kemping, na którym rozbijałem swój namiot. Byłem tam z rodziną. Wstawałem rano. Wyobraźmy sobie to. Wstawałem rano, było ciepło, ale jednocześnie to rześkie powietrze z samego rana. Lato, lipiec. Patrzę na pola, pięknie się złocą zbożem. Przepięknie się złocą zboże. Szumi właśnie wiatr. Wśród tych łanów zbóż. Szumi wiatr wśród drzew otaczających jezioro. Patrzę na jezioro, jest lekka fala. Jakiś ptak nurkuje, jakaś ryba plusnęła. I słyszę śpiew ptaka. I powiem wam szczerze, że zawsze mnie to radowało. Kiedy rano wstałem i słyszałem śpiew ptaków, zawsze mnie to radowało. Cieszyłem się. Mówię, ptaki śpiewają dla mnie. A dzisiaj, kiedy patrzę na słowa tej pieśni, bracia i siostry, to widzę jedną bardzo ważną rzecz. Te łany zbóż, te drzewa, ta przyroda, to życie bracia i siostry, zobaczmy w tym wszystkim życie. Życie, które oddaje chwałę swojemu Stwórcy. Ptak śpiewa dla swojego Boga, który go stworzył. A czy w moim sercu, kiedy wstaję i widzę takie widoki, albo kiedy wstaję i widzę swoją szarzyznę dnia, czy w moim sercu rodzi się to pragnienie dziękowania Bogu? Dziękowania Bogu w sytuacji, w której jestem, bez względu na to, czy cierpię, czy jest mi dobrze. Bóg panuje nad tym wszystkim. Czy w moim sercu jest radość? Czy w moim sercu jest wdzięczność Bogu? Czy w moim sercu... Właśnie, czy w moim sercu jest modlitwa dziękczynna? I tak mnie to zastanowiło. Życie, które stworzył Bóg, nie tylko to ludzkie, ale wszelkiego stworzenia, czy roślin, czy zwierząt, oddaje każdego dnia chwałę świętemu Bogu. A jakże człowiek często zapomina o swoim Stwórcy. Jakże często ma pretensje, że nie jest tak, jakbym chciał. Czemu to na mnie przyszło? Czemu on ma więcej, a ja nie mam? A diabeł mi mówi, łazienkę musisz mieć lepszą. A po co mi? A po co mi? Mam taką i mi starczy, jaką mam. I ta pieśń mówi dalej niesamowite słowa. Refren. Zatrzymaj się na chwilę. Zatrzymaj się w tym pędzie, w tym wirze tej karuzeli życia. Zatrzymaj się na chwilę. Człowieku, Bóg dzisiaj woła do ciebie i do mnie. Zatrzymaj się na chwilę. Zatrzymaj się. Stań. Stań i pomyśl. I tu pisze tak, odetchnij pięknem świata. I ten obraz z nad tego jeziora. Ten obraz może z naszych działek, z naszych domów, może wspomnienie z dzieciństwa. Zatrzymaj, odetchnij tym pięknem świata, które stworzył dla nas Bóg. To szatan zepsuł ten świat. Ale Bóg go stworzył pięknym i on dalej jest piękny. Tylko my, przyjmując to, co szatan mówi, często tego nie dostrzegamy. A ten świat jest piękny. Bóg go pięknie stworzył. I znowu mówi, zatrzymaj się na chwilę. Zauważ swego brata. Zauważ drugiego człowieka. Wczuj się w jego potrzebę. Zauważ go. On żyje obok ciebie. On się też trudzi i mozoli. Może trzeba mu pomóc. A może trzeba od niego pomocy wziąć. Skorzystać z jego pomocy. I teraz jest coś, nad czym mamy się zatrzymać, a coś, co jest bardzo, bardzo ważne. Zatrzymaj się na chwilę nad tym, co w sercu kryjesz. Co jest w moim sercu? Co jest w twoim sercu? To, co kryjesz na dnie twego serca. Dzisiaj Jezus o tym chce z tobą rozmawiać i ze mną. Co ukrywam na dnie swego serca? Co jest tak naprawdę moim pragnieniem? Czego pragnę? Czy pragnę przyjścia Pana? Zostawiam to wszystko bez żalu. A czym mam mniej, tym mi łatwiej. Zatrzymaj się na chwilę i spojrzyj na to. I zastanów się nad tym, co kryjesz w swoim sercu. Co jest w twoim sercu? Co to twoje serce skrywa? Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl. Nie o nowym samochodzie, nie o nowym telewizorze, nie o nowej łazience, ale pomyśl, po co żyjesz. Czy zastanawialiście się kiedykolwiek nad tym, po co żyję? Wiecie, kiedy zastanawiałem się, po co żyję, to kaznodzieją Salomonem mógłby powiedzieć, że to wszystko jest marność nad marnościami. Co to nazbieram, nałapię, nachapię się i co z tego? Przyjdzie kiedyś dzień, kiedy będę musiał to zostawić. Jeden mądrala był taki, I Słowo Boże nim mówi, że sobie pomyślał, a nazbieram sobie wszystkiego. I mówi do duszy swojej, żyj i raduj się. A Bóg mu powiedział, głupcze, tej nocy twojej duszy zażądaję. I niesamowite słowa, a czyje to będzie? Czyje to będzie, co się nagrabisz, nadrapiesz i czyje to będzie? Czyje to zostanie? Mówimy, dzieciom zostawimy. Zostawię to bez komentarza. Druga zwrotka mówi, pędzi całe miasto, zgrzytają tramwaje. I widzimy, bracia i siostry, pędzi w tym wirze tej karuzeli życia, pędzi miasto. My nie mamy tutaj tramwaji, były kiedyś dawno temu, ale teraz już nie ma. We Wrocławiu są tramwaje, ale my mamy autobusy. To wszystko słyszymy, ten huk, ten hałas. Szybciej, jeszcze więcej weź, jeszcze więcej weź. I wszystko, i tu pisze tak, wszystko chcesz uchwycić, wszystko złapać, aby to było moje, abym ja miał. A ten człowiek na podstawie Słowa Bożego napisał tak, a pustka zostaje. Łapiesz, garniesz i patrzysz, a twoje ręce są puste. Nie ma nic, nic nie zostało. Bo w ogólnym rozrachunku z życiem nic nie zostaje. Ktoś tak kiedyś powiedział, nagi człowiek na świat przyszedł i nagi z niego odejdzie. Nic nie zabierzemy ze sobą. Nic. Nikt dziś nie ma czasu. Każdy goni szczęście. Nie mamy czasu. Brakuje nam czasu na to i na tamto. Brakuje nam czasu na modlitwę, brakuje nam czasu na słuchanie Słowa Bożego. Brakuje nam czasu, żeby przyjść do zboru. Nie mówię o tych, co nie mogą. Ale na tych, którym się nie chce. Bo się tłumaczą, nie mam czasu. Bo nie mam czasu. Brakuje nam czasu. Ale każdy goni szczęście. Jeszcze to będę miał. Jeszcze tamto będę miał. Już będę szczęśliwy. Ten człowiek, co sobie kupił telewizor nowy, nie był szczęśliwy. Bo ten wniósł już nowszy. On już nie miał szczęścia. Jego szczęście zostało zaburzone. Ale bracia i siostry, kim trzeba być, żeby szczęście mi telewizor dawał? Nie mam i żyję. I Bogu dziękuję. Nie muszę grzeszyć. Niech Bogu chwała będzie za to. Ale druga część tej zwrotki mówi, na później zostawia to, co najważniejsze. Na później zostawia to, co najważniejsze. Jeszcze nie teraz. Diabeł mówi, kto by się tam przejmował? Chłopie, daj spokój. Przecież ty musisz mieć, ty musisz wyglądać. Ty musisz się pokazać. Ty musisz na Facebooku pokazać wszystko, żeby wszyscy widzieli, kim ty jesteś. A ja nie mam Facebooka i też żyję. Jeden człowiek powiedział tak. Gdyby za czasów tamtego ustroju SB miało Facebook, to byliby najszczęśliwszymi ludźmi. Oni szukali czegoś takiego jak Facebook. A dzisiaj ludzie sami w ręce szatana dają to, co czują, co myślą, żeby ich szatan jeszcze bardziej omotał, jeszcze bardziej zakręcił, jeszcze bardziej zawirował, abyś tylko nie myślał. Zabierze ci twój czas, twoje pieniądze, twoją rodzinę w końcu ci zabierze. Zabierze ci wszystko. I pustka zostanie, puste ręce. A goniłem to, ja robiłem dla mojej rodziny. To ja cały rok haruję, żeby do tego Egiptu pojechać, a ta rodzina niewdzięczna. To jest przykład z życia, bracia i siostry. Oni niewdzięczni, bo ja chcę odpocząć, a oni coś ode mnie chcą. Ale cały rok go nie było w domu. I te dzieci chciałyby z tatą pogadać. Ale on nie ma czasu, bo jest zmęczony. To, co najważniejsze, o czym mówił brat Emil, źródła wody żywej, źródła wypływające z tronu Boga, samego Boga, zostawiamy na boku zostawiamy po to, aby lecieć za marnościami. Jedną marność zamieniamy drugą marnością, a tą następną marnością i tak gonimy. A my mamy żyć z Bogiem, dla Boga. Jedną małą chwilę zawsze znaleźć możesz. Odejść z gwaru życia, spojrzeć w serce Boże. I tu jest, bracia i siostry, nasze wybawienie. I tu jest nasze wybawienie. Tutaj Bóg w tym miejscu, kiedy zawołam: Panie, ja chcę ten czas życia mojego poświęcić Tobie. Chcę żyć dla Ciebie i z Tobą. I tym razem nie operator, ale Bóg naciśnie guzik. I ta karuzela stanie. I wtedy zobaczysz swoje miejsce, zobaczysz miejsce, w którym jesteś. Ja zobaczę miejsce, w którym jestem. I tak naprawdę zobaczę, że krążyłem w kółko. Kiedyś jako dzieci robiliśmy głupie żarty z psem. Stąd powstało powiedzenie: kręci się jak pies za swoim ogonem. Pieska się łapało za ogon i się go zakręciło. On tak biedny latał za tym ogonem swoim. I tak wygląda człowiek, który lata właśnie za tymi próżnościami, za tymi marnościami. Jak ten pies, który się kręci za własnym ogonem. Tak właśnie to wygląda. Jedną małą chwilę zawsze znaleźć możesz. Nikt się z nas nie wytłumaczy, bracia i siostry, że nie ma czasu. Bo jedną małą chwilę zawsze znaleźć możesz. Po to, żeby na kolanach stanąć, przeczytać Słowo Boże. Po to, żeby Boga spytać się, w którym miejscu jest. I po to, żeby zobaczyć to kochające nas serce. Serce Boga Wszechmogącego, który nie zawahał się, albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Nie zawahał się Bóg. Nie zawahał się dlatego, że nas kocha. Spójrzmy w to kochające serce. To serce, które oddało własnego Syna, abyśmy my mogli być zbawieni. I przyjdźmy. Zatrzymaj się na chwilę. Zatrzymaj się. Zastanów się. Odetchnij pięknem świata. Zatrzymaj się na chwilę. Zauważ swego brata. Zatrzymaj się i pomyśl, co tam w twoim sercu jest na dnie. Zatrzymaj się i pomyśl, po co ja żyję? Czy żyję dla tych marności? Czy żyję po to, że kiedy Chrystus przyjdzie, powie: chodź, mieszkanie dla ciebie jest gotowe. Bracia i siostry, i dzisiaj Bóg do nas mówi, abyśmy się zatrzymali. Abyśmy się zatrzymali na chwilę. Abyśmy rozważyli, w którym miejscu jesteśmy. Człowiek jest tylko człowiekiem. I jak mi ktoś powie, że bo się człowiek nawrócił, już teraz żyje bez grzechu, jest bezgrzeczny i tak dalej, to ja się pytam, to po co Pan Jezus oręduje za nami w niebie? Po co siedzi po prawicy Ojca? Właśnie zapominamy, właśnie tracimy czasami czujność. Czasami przychodzą takie chwile, gdzie człowiek zostaje albo przez właśnie własne pożądliwości oszukany, albo przez własne chcenia, albo przez własną próżność, a może przez szatana. My tak wszystkiego na szatana nie zwalajmy, bracia i siostry. To jest ten duch szatański, który owłada. Zwróćmy uwagę, zobaczcie, że nieraz mówią tak, oni się chyba musieli zebrać i knuli coś tam i coś złego zrobili. Nie, bracia i siostry. To jest ten duch szatański w każdym człowieku. Ci ludzie potrafią zrozumieć się w mgnieniu oka. Jeden spojrzy na drugiego. Tak jak my, który kochamy Boga i żyjemy z Bogiem w jednym duchu, rozumiemy siebie. I ja mogę używać takich skrótów myślowych. Jeśli rozmawiam, wiem, z kim rozmawiam i mogę używać skrótów myślowych i ten brat czy siostra doskonale mnie rozumieją. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy w jednym duchu. I ten zły świat też jest w jednym duchu. Oni nie siedzą i nie knują przeciwko nam czy przeciwko komuś innemu. Ale to ten sam duch tego świata powoduje. I jeśli ulegniemy temu duchowi, to tak będziemy gonić, jak ten pies za własnym ogonem. Ewangelia Łukasza, 13 rozdział. I od 6 wersetu. I powiedział to podobieństwo. Pewien człowiek miał figowe drzewo. To Pan Jezus powiedział to podobieństwo. Pewien człowiek miał figowe drzewo, zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winoogrodnika, oto od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je. Po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje? A tamtym odpowiadając, rzecze, Panie, pozostaw jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłości, jeśli nie, wytniesz je. I bracia i siostry, i to jest przestroga dla nas. I to jest przestroga dla nas. Mamy wydawać owoce, owoce dobre. Owoce dobre. Ale przychodzi Pan i patrzy na życie nasze, a nasze życie jest puste. Jesteśmy pięknym drzewem. Jesteśmy pięknym drzewem figowym, które ma mnóstwo pięknych, wspaniałych liści. I jesteśmy w sadzie. Zwróćmy uwagę, że ludzie sadzili drzewa właśnie w sady, drzewa figowe w sady. I tam w tym sadzie, jest jedno drzewo, gdzie Pan przychodzi od 3 lat, już nie wydaje to drzewo owocu. Ten Pan nie widzi na tym drzewie owocu. Mówi, wytnij je, niech próżno ziemi, niech po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje, tak dokładnie jest to napisane. I bracia i siostry, tak jest z nami. Człowiek, który nie wydaje owocu, człowiek, który idzie za swoimi pożądliwościami, próżnościami, jest jak to drzewo, które nie wydaje owocu. Próżno szukać tam jest owocu. Ale jest łaska Boża nad nami i myślę, że zauważyliście. Jest łaska Boża nad nami, a to jest ten winoogrodnik, Jezus Chrystus. A tamten powiadaje rzeczy, pozostaw. Jezus jeszcze mówi, Panie, pozostaw jeszcze ten rok, aż okopię i obłożę nawozem. Jeszcze będziemy mu głosić słowo. Jeszcze pośle do niego innych ludzi. Jeszcze mu pokażę. Jeszcze spróbujemy, żeby coś zrozumiał. Żeby jeszcze coś... Może wyda ten owoc. Może wyda. A jeśli nie? A jeśli nie? To i Pan mówi, już nie ma ratunku. Ratunek nasz jest w tym, żeby trwać u źródła, aby czerpać z tego źródła, abyśmy mogli właśnie wydawać ten dobry owoc. W tym jest nasz ratunek. I kiedy pamiętamy tą przypowieść o czworakiej roli i tam, kiedy ziarno pada na dobrą glebę, Słowo Boże mówi, że to jest ten, który słucha i rozumie. Ta dobra gleba to jest ten, który słucha i rozumie. I ten wydaje owoc. I teraz uważajcie. Jeden wydaje owoc 100-krotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. Bracia i siostry, nie myślmy sobie, że Bóg chce od nas, żebyśmy wydawali 100%, 100-krotny owoc. Ale wydaj na tyle, na ile masz możliwości. Wydaj taki owoc, na ile cię stać. Tu i teraz, tym, co masz, co posiadasz, całym swoim potencjałem będziesz miłował Boga z całego serca swego, z całej myśli swojej, siły swojej. Będziesz miłował Boga. A więc ten owoc właśnie będzie taki, jaki będzie. On jest zawsze miły Bogu. Tyle, ile go będzie, on jest miły Bogu. List do Filipian. List do Filipian, 4 rozdział i od 6 wiersza. I powiem tak. Nowy Testament. Tego, czego mamy się trzymać najbardziej. Aczkolwiek zawsze będę to powtarzał, że cała Biblia jest natchnionym Słowem Bożym, pożytecznym do nauki i do wykrywania błędów. Ale jesteśmy w Nowym Testamencie. I tu przez usta apostoła Pawła Bóg mówi dzisiaj do nas, nie troszczcie się o nic. Nie troszczcie się o nic. I teraz ktoś powie, no to jak, mam się nie troszczyć, mam nie zabiegać, mam nie mieć? Nie, bracia i siostry. Mam nie wsiadać na tę karuzelę tego życia. Tylko mam stanąć z Chrystusem. A Chrystus zatroszczy się o to, co jest nam potrzebne. W miarę na to, na ile nam jest potrzeba, Bóg nas wyposaży. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. A jeśli masz się w co przyodziać i co zjeść, poprzestań na tym. A więc musimy mieć tą właściwą miarę i to właściwe rozeznanie. To nie jest tak, że mam się nie troszczyć, to teraz już nie będę się troszczył o nic. Ani o szkołę, ani nie będę się troszczył o to, że będę miał iść do pracy i że mam dobrze pracować. Nie będę się troszczył, no bo tu pisze, nie troszczcie się. To nie tak pisze, bracia i siostry. Mamy się troszczyć o to, co jest potrzebne do naszego życia. Ale potrzebne, a nie to, co byśmy chcieli. Bóg zabezpieczy naszą potrzebę, ale nie nasze zachcianki. I to musimy odróżnić. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powieście prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem, powierzcie prośby wasze Bogu. I teraz będziemy prosić Pana Boga i będziemy prosić o różne rzeczy. A tu jest napisane, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie was. Czyli tak naprawdę, bracia i siostry, dostaniemy jedno. Dostaniemy pokój w serce. Przez wszelkie różne trudne sytuacje, które przejdziemy, jeśli będziemy mieli Boży pokój, to właśnie przejdziemy. Jeśli w naszym sercu jest Boży pokój, ta pewność, zaufanie, to zaufanie do Boga, że Bóg przez każdą sytuację przeprowadzi, On nas przeprowadzi. Ale to my mamy mieć tą pewność, bez powątpiewania, jak pisał Jakub. Psalm 118. Ósmy, dziewiąty werset. Lepiej ufać Panu, niż polegać na ludziach. Lepiej ufać Panu, niż polegać na możnych. A Słowo Boże mówi, przeklęty człowiek, który nadzieję swoją pokłada w drugim człowieku. Przeklęty to człowiek, który swoją nadzieję pokłada w drugim człowieku. My nie mamy pokładać naszej nadziei w drugim człowieku, ale w Bogu. Bo Bóg jest tym źródłem. Bóg jest źródłem On się o nas troszczy. On jest skałą, On jest twierdzą. On jest pocieszycielem. On jest ochroną. I teraz wiecie, co chciałem powiedzieć. Bóg jest naszą opoką, naszą ochroną. Bóg i tylko Bóg. I na koniec już, bracia i siostry, przypowieści Salomona, trzeci rozdział i od piątego wersetu. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Boga i unikaj złego. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On te drogi będzie prostował. On będzie nas prowadził po tych drogach. On będzie prowadził. Bój się Boga i unikaj złego. Bracia i siostry, Bóg jest dobry. Bóg jest wspaniałym Bogiem, naszym Bogiem. I On dzisiaj nam mówi, abyśmy nie ganiali za próżnościami tego świata, ale abyśmy szli do źródła, którym On sam jest. I myślę, bracia i siostry, i proszę, abyśmy stanęli na nasze kolana i tak serdecznie Bogu za tą opiekę, za tą troskę podziękowali. I abyśmy prosili Boga, aby On prostował nasze ścieżki. Amen.